Zapiski ze współczesności.
Zapraszamy na jeszcze jedno spotkanie z profesor Anną Kuligowską-Korzeniewską, teatrologiem, wybitną znawczynią dziejów kulturalnych Łodzi, a także dziejów teatru żydowskiego.
Mój pasierb Tomasz Korzeniewski odwiedził wielkiego eseistę polskiego związanego z kulturą paryską, Stępowskiego, który mieszkał wtedy w Bernie. Tomek już był we Francji i mógł przekroczyć granicę francusko-szwajcarską. A Stępowski, mieszkający u przyjaciół szwajcarskich wysoko postawionych, mógł sobie tam przy łóżku czytać ukochanych Greków czy łacinników, prawda? Ale napisał także rzecz, która jest do dzisiaj w cenie, La Terre Bernoise, czyli ziemia berneńska. I Tomek pamięta, że pan Stępowski, przyjaciel Bogdana z przedwojennych lat, jak mu opowiadał o tej ziemi, niczym archeolog odkrywawszy coraz to nowe pokłady tej ziemi. Ja muszę powiedzieć, że też tak poznałam Łódź. Wróciłam już jako przytomna osoba, która zdobywała same piątki w szkole podstawowej, znając historię, a później w szkole średniej. To tak żartem mówię. Więc w trakcie studiów, a pisałam pracę magisterską u profesor Stefanii Skwarczyńskiej, jedynego członka wtedy Polskiej Akademii Nauk u Łodzi w dziedzinie humanistyki, przepraszam, jeszcze profesor Dejna, Karol Dejna, był członkiem Polskiej Akademii Nauk z racji swoich badań nad dialektami polskimi, twórca dialektologii. Ja na studiach byłam tak zafascynowana tymi badaniami dialektów i gwar polskich, że zastanawiałam się, czy nie zostać językoznawcą, a nie teatrologiem. I nawet brałam udział w jakichś badaniach, zostawiam. Więc u pani profesor Stefanii Skwarczyńskiej napisałam pracę magisterską na temat mitu Antygony w dwudziestowiecznym dramacie europejskim. Ale kiedy przyszłam na studia doktoranckie, a pani profesor ściągnęła mnie z obozu harcerskiego, gdzie prowadziłam wielkie zgrupowanie nad morzem, kiedy jako kierowniczka studium doktoranckiego ustalała z nami tematy prac doktorskich, ja nie miałam wątpliwości co do tego, że zajmę się żywym teatrem. Wszyscy chcieliśmy wtedy pisać o Grotowskim w pierwszym rzędzie, o Kantorze, o Szajnie, o awangardzie teatralnej, o teatrze studenckim, który wtedy był żywy, wojowniczy, mówił ważne rzeczy, był głosem naszego pokolenia, mogę powiedzieć. Tymczasem przyjechał z Instytutu Sztuki profesor Tadeusz Siewert do pani profesor Skwarczyńskiej w poszukiwaniu autora, który napisze historię teatru łódzkiego. Pani profesor wezwała mnie, mówiła do mnie Hanka. Jak miała za złe, to mówiła pani magister, gdy się spóźniałam, ale to inna rzecz. O, pani magister już wtedy powiedział urzędowo, panie profesorze, napiszę panu historię teatru łódzkiego do tomów Dzieje Teatru Polskiego, które wydawał Instytut Sztuki. Właściwie był to rozkaz. Łódź przecież nie była kulturalnym miastem, nie miała żadnej elity. Była miastem niemieckim w tym czasie, kiedy przyjechała pierwsza trupa wędrowna. Przed samym Teatrem Polskim, on się zrodził dopiero w roku 1888, 20 lat wcześniej powstał stały teatr niemiecki. Pierwsza gazeta polska ukazała się też dopiero w latach 80. Był to Dziennik Łódzki, finansowany zresztą po części przez Scheiblera. I patronowała temu z dalekiego Grodna Eliza Orzeszkowa, żeby to przypomnieć. Więc ja, mając różne bałamutne wspomnienia czy kroniki pisane niedbale przy różnych okazjach, ale i także później czytając Lodzer Anzeiger, Lodzer Zeitung, wyławiałam wszelkie inseraty, wszelkie ogłoszenia i na tej podstawie rekonstruowałam repertuar, nazwiska dyrektorów, wpisując jednocześnie te występy w dzieje miasta. Zaczęłam chodzić po Łodzi, szukając miejsca, gdzie się odbywały występy. I tak powstała drukowana przez Ossolineum, pod patronatem Instytutu Sztuki, moja rozprawa doktorska, Trudne początki, Teatr Łódzki w latach 1844-1863. Ale trzeba było tę historię prowadzić aż do roku 1918. Wobec tego jednocześnie szukając odpowiedzi na pytanie, kto chodził do teatru, jakie były związki, jaka była publiczność łódzka, kto przyjeżdżał do Łodzi, kiedy ten teatr się stabilizował, jakie miał poparcie i czyje poparcie w Łodzi, zarówno finansowe, jak i moralne. To mnie bardzo pociągało. Jaki był repertuar, co znaczyło, kiedy pojawiły się pierwsze zespoły żydowskie grające widysz jako konkurencja dla Teatru Polskiego i Teatru Niemieckiego. Tak zaczęłam takim rzemiennym dyszlem, jak to się mówiło kiedyś. Scena obiecana, ten tytuł coś przypomina. Teatr Łódzki w latach 1844-1918. Oto książka, która ostatecznie wyszła, gotowa w latach 80. Wyszła w połowie lat 90. jedna z ostatnich pozycji wydawnictwa łódzkiego, po którym już nie ma śladu. Stałam się specjalistą od historii kultury łódzkiej, od prowincji teatralnej, bo Łódź była częścią wędrownych zespołów, prowincjonalnych teatrów, które zjeżdżały z różnych miast i wędrowały przez Łowicz, Zgierz, Dołęczycy, Kalisza. O, Kalisz to już bardzo wybitny ośrodek. W tym czasie zrodziła się taka idea, aby przygotować zeszyt pamiętnika teatralnego, czyli najpoważniejszego pisma z zakresu historii teatru, poświęconego dziejom sceny żydowskiej. Takie plany redakcja pamiętnika teatralnego w osobie nade wszystko Zbigniewa Raszewskiego i Bogdana Korzenieskiego wyjawiła już w połowie lat 60. i nawiązano kontakt z Marianem Melmanem, czyli mężem Idy Kamieńskiej, dyrektorem naczelnym przecież Teatru Żydowskiego, bo kierownikiem artystycznym była Ida Kamieńska, że przy jego pomocy taki zeszyt się przygotuje, ale przyszedł rok 68 i już nie było mowy o tym, żeby się tego tematu trzymać. Dopiero lata 80. pamiętam dobrze jako czas zainteresowania dla wszystkich narodowości zamieszkujących ziemię Rzeczpospolitej. Kazał myśleć także redakcji pamiętnika o przygotowaniu wreszcie z prawdziwego zdarzenia, wydania czy zeszytu pamiętnika teatralnego. Z tego narodził się 600-stronicowy rocznik 1992, którego opiekunem był także nieżyjący już dzisiaj profesor Honeszmeruk. To on, kolega z ławy szkolnej Marka Edelmana, jak się okazało, sprowadził do pamiętnika teatralnego, protegował wielu autorów rozproszonych po świecie. I tak stałam się protektorką dziejów Teatru Żydowskiego. I właściwie mogłam obserwować taki rodzaj w połowie lat 90. ubiegłego wieku zaciąg historyków spragnionych nowego tematu i nowych badań, także badających koegzystencję obu scen. Urządziliśmy, zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję, której schronienie dał ówczesny rektor Andrzej Łapicki w Szkole Teatralnej Warszawskiej i zjechało na to spotkanie wielu badaczy. Przyjechał także z Wrocławia przeszło 90-letni Jakub Rotbaum i ci, którzy wyemigrowali po roku 68. Tak się zaczęły tworzyć zręby historii Teatru Żydowskiego. Jestem w tej chwili w składzie Rady Artystycznej Teatru Żydowskiego w Warszawie imienia Estery Rachel i Idy Kamieńskich. W 50-lecie Państwowego Teatru Żydowskiego redagowałam książkę Teatralna Jerozolima. Ostatecznie w tym roku moja Akademia Teatralna w Warszawie wydała mi prawie 700-stronicową grubą księgę pod tytułem Polska Szulamis, w podtytule Studia o Teatrze Polskim i Żydowskim. Dedykowałam tę książkę dwóm osobom, mojej mamie Irenie z Jakubowskich-Kuligowskiej, mieszkającej w kamienicy polsko-żydowskiej przy ulicy Legionów naprzeciwko obecnego Teatru Powszechnego. Ten plac należał zresztą do ojca mojej mamusi. Był tam plac węglowy, plac handlowy, należy przecież, jestem łodzianką. I mamusia znała obyczaje żydowskie i miała koleżanki w szkole podstawowej. Była świadkiem wielu uroczystości, świąt żydowskich, co nie znaczy, że sympatyzowała z Żydami. W tej książce Polska Szulamis opisałam między innymi teatr w getcie łódzkim, teatr w Litzmannstadt getto, muzykę i teatr. Oddzielne miejsce ma także życie teatralne w getcie warszawskim, żeby była taka równowaga. Więc jest taki rozdział Zagłada. Jest także rozdział pod tytułem Po polsku, co tłumaczy tytuł. Polska Szulamis, melodramat pod takim tytułem Szulamis, Sulamita, bohaterka biblijna, napisał ojciec, jak mawiamy, teatru żydowskiego Abraham Goldfaden, który musiał opuścić ziemię polskie, ziemię Cesarstwa Rosyjskiego w końcu lat 80., kiedy ponowiono zakaz występów w języku jidysz na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Wtedy ta Sulamita, Szulamis, została przełożona na język polski, gwarantowała sukces, była wystawiona w Teatrze Ogródkowym przy ulicy Długiej. I to był pierwszy dramat przełożony przez szklarza, podobno, jak ustalił profesor Honeszmeruk, Ignacego Bernasa, na język polski. To jest powód, dla którego książka kończy się rozdziałem Po polsku, gdzie umieściłam swoje rozprawy poświęcone dramatom przełożonym na język polski autorów żydowskich z jidysz i specjalne miejsce poświęciłam najwybitniejszemu wedle mnie, chyba wybitniejszemu aniżeli noblista Baszewicz Zinger, Szalomowi Aszowi urodzonemu w Kutnie. Jego kilka dramatów przełożonych na język polski jeszcze za jego życie na początku wieku XX grały teatry polskie. Ida Kamińska i jej małżonek byli przeciwnikami polsko-żydowskiego teatru. Uważali, że awangardowy, nowoczesny teatr powinien wykorzystywać język tego narodu, czyli język żydowski. To były dyskusje z lat międzywojennych, bardzo żywe. Bardzo żywe. Teatr żydowski mógł odrodzić się jak wiele teatrów w językach narodowych dopiero w wyniku rewolucji 905 roku, do której się teraz zabiera. Żeby ją też dotykałam tego tematu i chcę jej poświęcić najbliższe lata, nie wiem jak długo. W każdym razie te dramaty wywoływały wielki rezonans, a Szalom Asz debiutował jako pisarz polskojęzyczny w Krakowie, dwiema sztukami, Zbiegiem fal i Grzesznik. To bardzo ciekawe dramaty, w którym znajduje jakby echo położenia samego pisarza, który chciał się wyrwać z ortodoksyjnej rodziny, szukając nowych ideałów, nowego Boga, nowej przyszłości dla siebie i swoich dzieci. Sztuka ma wtedy wartość, kiedy buntuje się przeciwko zastanemu światu. Każdy geniusz daje temu wyraz. Także ci pisarze, o których mówiłam. Także pisarze żydowscy, o czym trzeba pamiętać. Aż do takich pisarzy należą.
Gościem Zapisków ze Współczesności w tym tygodniu była profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska. Audycję przygotowała Anna Lisiecka.